Trosce o rodzinę. Z pierwszoczwartkowych spotkań.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Jezus całuje nas w miejsca najbardziej zranione. Święty Józefie, nadziejo chorych, módl się za nami. To temat naszego dzisiejszego spotkania modlitewnego pierwszoczwartkowego. Dokładnie za tydzień, 11 lutego, będziemy przeżywali Światowy Dzień Chorego, który został ogłoszony przez świętego Jana Pawła II, trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią, w bliskości i służbie chorym oraz ich rodzinom. Bardzo serdecznie w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu witam naszych gości. Jest z nami ksiądz dr Marcin Załężny, diecezjalny duszpasterz Służby Zdrowia i Apostolstwa Chorych.
Szczęść Boże. Tak.
Cieszymy się także z obecności siostry Magdaleny Podgórskiej, służebniczki, dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego imienia Świętego Józefa w Pleszewie, który jest prowadzony przez prowincję Świętego Józefa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest z nami także pan doktor, lekarz medycyny Marek Widenka, specjalista chorób wewnętrznych, medycyny paliatywnej i geriatrii. Serdecznie witamy. Tak jak powiedziałem na samym początku, dokładnie 30 lat temu święty Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego, aby zwrócić naszą uwagę na ludzi chorych, cierpiących i tych, którzy na co dzień opiekują się ludźmi chorymi. Obecnie cały czas zmagamy się z pandemią koronawirusa i można powiedzieć, że ta wrażliwość na ludzkie cierpienie dzisiaj jest chyba, księże Marcinie, bardzo ważna i potrzebna.
Tak, człowiek jest drogą Kościoła, a człowiek cierpiący jest skarbem Kościoła. I święty Jan Paweł II doskonale zdawał sobie z tego sprawę, że osoby chore, cierpiące są skarbem, są wielkim wspomożeniem dla jego posługi pasterskiej, jego pontyfikatu. Dlatego gromadził wokół siebie ludzi chorych, ale kogo w tym naśladował? Jezusa Chrystusa. To przecież można powiedzieć, Pan Jezus organizował pierwsze dni chorych, kiedy gromadził wokół siebie tłumy ludzi cierpiących, chorych, osamotnionych. I Kościół przez wieki naśladuje ten wzór właśnie zaczerpnięty od swojego Mistrza Jezusa Chrystusa. Pięknie to realizował na naszych oczach święty Jan Paweł II. Dla niego człowiek chory był zawsze kimś bliskim. Widzieliśmy, kiedy pielgrzymował po całym świecie, w pierwszych rzędach zawsze stały inwalidzkie wózki, ludzie chorzy, najważniejsi na tych spotkaniach. Dlatego on nam dzisiaj przypomina na nowo, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii, tak, chory jest skarbem dla Kościoła, dla nas wszystkich.
Tak, to jest bardzo trafne spostrzeżenie, że osoby chore są skarbem Kościoła. Księże Marcinie, bardzo ważna jest opieka zdrowotna, o tym jeszcze powiemy. Ten temat nam rozszerzy pan doktor Widenka, ale chciałbym też zapytać o rolę, o opiekę duszpasterską wobec ludzi chorych, bo przecież ta opieka pomaga czy ułatwia ludziom chorym i cierpiącym zjednoczyć się z Jezusem ukrzyżowanym, ale także i zmartwychwstałym.
Tak, jest to wielka prawda, że człowiek chory potrzebuje opieki, wiadomo, tej ludzkiej, ale także tej duchowej. I gdzie są miejsca takiej pomocy duszpasterskiej? Oczywiście tymi uprzywilejowanymi miejscami są szpitale, domy opieki, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej, hospicja. Tam wszędzie są dostępni kapelani. 24 godziny na dobę. Sam byłem kapelanem i wiem, że to jest trudny, ale niesamowicie ważny obowiązek, być dostępnym zawsze dla chorego. I kapelani przychodzą z pomocą, wiadomo, sakramentami, namaszczeniem chorym, codzienną komunią świętą, spowiedzią, ale także swoją po prostu obecnością, uśmiechem, rozmową. I chciałbym także zwrócić uwagę, że istnieją jeszcze inne miejsca uprzywilejowane, gdzie chorzy oczekują na pomoc duszpasterską. To są parafie, Każda parafia ma proboszcza, który jest odpowiedzialny za swoich chorych, który powinien organizować i na pewno organizuje dni, w których chorzy mogą przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Wiemy, że kapłani, duszpasterze, proboszczowie, wikariusze odwiedzają chorych w domach pierwsze soboty miesiąca z posługą duszpasterską. Tej pomocy zabraknąć nie może.
Dla wielu ludzi chorych, cierpiących te spotkania są bardzo ważne. Można powiedzieć, że oni przez cały miesiąc czekają na wizytę tego księdza, który przyniesie do ich domu Pana Jezusa, czy udzieli także sakramentu namaszczenia chorych. Tematem 30 Światowego Dnia Chorego są słowa z Ewangelii według świętego Łukasza. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. I to miłosierdzie Pana Boga ma w sobie na pewno wymiar ojcowstwa, ale także i macierzyństwa, ponieważ Pan Bóg opiekuje się nami z siłą Ojca, ale także z czułością Matki. I to może być dla nas niezwykle pomocne, ponieważ w takim towarzyszeniu ludziom chorym w naszej codzienności może nie zawsze wiemy, jak mamy się zachować, co mamy powiedzieć. I księże Marcinie, chcemy zapytać, na czym powinna polegać nasza troska o ludzi chorych, bo przecież z tymi ludźmi chorymi spotykamy się w naszych domach, w naszych rodzinach, tak często chorują nasi najbliżsi. Jak człowiek powinien się zachować wobec osoby chorej i cierpiącej?
Tak, najpierw na pewno bardzo ważna jest po prostu obecność przy osobie chorej. Czasem nie wiemy, co powiedzieć. Czasem ta choroba przychodzi jak grom z jasnego nieba i brakuje nam słów pociechy, bo to jest trudne doświadczenie. Obecność, być, nie bać się człowieka chorego, być blisko. Z taką właśnie obecnością matczyną, można by powiedzieć, tak jak ksiądz redaktor powiedział, Pan Bóg jako miłosierdzie matki. Ale też ważna jest pomoc konkretna. Chory czasami dotknięty wiadomością o jakiejś właśnie trudnej chorobie, nie wie, co zrobić, do kogo się udać, nie ma siły, czasem doświadcza jakiegoś nawet i kryzysu. Dlatego ważna jest konkretna ojcowska pomoc. Wziąć tego chorego i pomóc mu trafić do odpowiedniego lekarza, do odpowiedniej instytucji, być przy nim z konkretną pomocą. Trzecia rzeczywistość to jest modlitwa. Bardzo ważna modlitwa z chorym, modlitwa za chorego, modlitwa, która niesie nadzieję. I to, na co chciałbym zwrócić uwagę, o czym pięknie mówi papież Franciszek w liście na Światowy Dzień Chorego, to bycie świadkiem Boga, który jest miłosierny, miłosiernego Samarytanina. Ojciec Święty mówi, bądźcie dla ludzi chorych tymi, którzy wlewają w ich rany oliwę radości i wino nadziei. I każdy z nas jest zaproszony przez Ojca Świętego do tego, abyśmy byli wszyscy, każdy z nas, miłosiernymi Samarytanami dla chorego.
To jest oczywiście zadanie dla każdego z nas. Dawać nadzieję tym, którzy po prostu po ludzku tę nadzieję już utracili. My w naszej rozmowie odwołujemy się do orędzia papieża Franciszka na 30 Światowy Dzień Chorego i w tym liście Ojciec Święty Franciszek zwraca także uwagę na miejsca opieki, które nazywa, i to określenie jest bardzo ważne, gospodami dobrego Samarytanina. I dodaje od razu, że katolickie instytucje opieki zdrowotnej są cennym skarbem, gdzie chrześcijańska miłość nabiera kształtu. Jest z nami obecna siostra Magdalena, dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego imienia świętego Józefa w Pleszewie. I chcielibyśmy teraz siostrę poprosić, aby opowiedziała nam siostra troszeczkę o roli i misji waszego zakładu, który prowadzicie w Pleszewie.
Pięknie Ojciec Święty nazwał nasze dzieła gospodami miłosiernego Samarytanina. Misja naszego zakładu wpisuje się w charyzmat naszego zgromadzenia sióstr służebniczek niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wzorem dla nas jest nasz ojciec założyciel Edmund Bojanowski, który sam od początku widział potrzebę pomocy chorym, najbardziej potrzebującym. I charyzmatem naszym jest właśnie posługa tym najbardziej potrzebującym. W to wpisuje się też właśnie nasza posługa w zakładzie. Staramy się zaspokoić wszystkie potrzeby pacjenta, zarówno te fizyczne, psychiczne, emocjonalne, ale także i te duchowe. I to jest chyba taką specyfiką naszego zakładu, że kładziemy nacisk na to i staramy się nieść Chrystusa pacjentowi. Pacjenci są w różnych stanach, głównie są to osoby leżące, cierpiące w ciężkich stanach, ale właśnie staramy się udostępnić im sakramenty Kościoła katolickiego, szczególnie przy pomocy też właśnie księdza kapelana. Raz w miesiącu staramy się, aby była msza święta na terenie zakładu, prawie codziennie komunia święta dla pacjentów. Teraz niestety w tym czasie pandemii komunię udziela ksiądz kapelan w niedzielę, czyli każdy ten dzień świąteczny pacjenci otrzymują Pana Jezusa, a także sakrament namaszczenia chorych. Również wzywamy księdza kapelana do umierających. Jest to bardzo ważna posługa, żeby ta osoba odchodząca z tego świata była zaopatrzona w sakramenty. Często ksiądz udziela absolucji, a my towarzyszymy modlitwom ze świecą w ręku, aż do ostatniego tchnienia tego pacjenta, żeby czuł, że ktoś przy nim po prostu jest. W naszym zakładzie też pracują osoby świeckie. Siostry to tylko 3 siostry są służebniczki, które pracują, a reszta to są osoby świeckie. I my też staramy się przekazywać im te nasze wartości, którymi się kierujemy w pracy. Szczególnie przekazujemy im najważniejszą zasadę naszej posługi, to jest poszanowanie godności pacjenta. Czasami nawet trzeba przywracać pacjentowi tą godność w jego własnych oczach, bo pacjent jest schorowany, niesprawny i często traci nadzieję, czuje się porzucony, odrzucony, niepotrzebny. I my wtedy właśnie próbujemy na wszystkie sposoby tą nadzieję jemu przywracać.
Tak, ta godność człowieka jest bardzo ważna. Ta opieka pielęgnacyjno-opiekuńcza, która ma miejsce 24 godziny na dobę. Myślę, że warto zapamiętać z tego dzisiejszego spotkania, że człowiek chory zawsze jest ważniejszy od choroby, z którą się zmaga. I tutaj tak ważne jest to towarzyszenie, żeby wsłuchać się w głos osoby chorej, która jest pacjentem waszego zakładu, zapytać także o jej lęki, obawy. To towarzyszenie, proszę siostry, myślę, że w waszym dziele odgrywa bardzo ważną rolę.
Tak, jest tak jak ksiądz powiedział, już od samego początku, kiedy posługujemy tym naszym chorym, widzimy, że to nie tylko jest właśnie ta potrzeba zaspokojenia potrzeb czy zdrowia, ale właśnie potrzeba obecności drugiego człowieka. A teraz w czasie pandemii, kiedy nie ma odwiedzin, a nasi pacjenci przebywają u nas czasami całymi latami, potrzeba bardzo dużo obecności przy nich, właśnie wysłuchania ich trosk, ich niepokojów, ich trudności i tak jak już mówiłam, właśnie też przywracania nadziei im, że w tym wszystkim właśnie oni są ważni i potrzebni. Czasami, kiedy same nie mamy czasu, też mamy do pomocy specjalistów. Na przykład pan psycholog, który jest codziennie dostępny, żeby porozmawiać z pacjentami, czy pani terapeutka zajęciowa, która na różne sposoby próbuje im zorganizować czas, tak żeby po prostu czuli się jeszcze w jakiś sposób potrzebni. I to jest, myślę, tutaj też bardzo ważną misją naszego zakładu, żeby właśnie towarzyszyć, mieć ten czas, kiedy nie ma u nas koronawirusa, tych zachorowań. Pomagają nam wolontariusze. To też są bardzo ważne osoby. Oni często przychodzą do chorych, trzymają ich za rękę, poczytają im jakąś lekturę, a często także odmawiają z nimi modlitwy.
Idziemy teraz dalej. Można powiedzieć, że to zaproszenie Jezusa, by być miłosiernym jak Ojciec, ono nabiera szczególnego znaczenia dla pracowników służby zdrowia. Jest z nami pan doktor Marek Widenka i panie doktorze, znowu odwołując się do orędzia Ojca Świętego Franciszka, papież zauważa, że wasza służba osobom chorym, która jest pełniona z miłością, ale także odpowiednią kompetencją, ona znacznie wykracza poza granice waszego zawodu i staje się konkretną misją. A więc pana codzienna praca to nie tylko wykonywanie zawodu, ale znacznie coś więcej. I papież dodaje, że wasze ręce, ręce lekarza, ręce pielęgniarki, które dotykają cierpiącego ciała człowieka, są znakiem miłosiernych rąk Ojca. To jest niesamowite.
To naprawdę ogromne wyróżnienie, ale myślę, że nasza praca jest wyjątkowa dlatego, że dotyczy człowieka, który sam w sobie jest osobą wyjątkową. I nie chciałbym zawężać tego tylko do pracy medycznej, posługi medycznej. To dotyczy każdej pracy dla człowieka i z człowiekiem. Ona jest wyjątkowa przez to, że pracujemy z drugą osobą, która jest wyjątkowa. Natomiast oczywiście w perspektywie choroby i pracy z człowiekiem w kryzysie, w pewnych trudnych sytuacjach emocjonalnych, czasem w odchodzeniu, w jakimś poczuciu kruchości życia, w różnych pytaniach, które się mu rodzą, czasem w jakimś buncie, nasza praca medyczna jako zespołu szeroko rozumianego pracowników medycznych nabiera pewnej wyjątkowości i misji. Dobrze, że też ksiądz wspomniał o tym, że poza kompetencją właściwe jest taka otwartość, pełna życzliwości, miłości, dobra, serdeczności dla tych pacjentów. Choć oczywiście ta sprawa kompetencji jest równie ważna. To są takie dwa filary i oba te filary są ważne. Myślę, że część z osób, które chorują, mają takie doświadczenia kontaktu ze służbą zdrowia bardzo kompetentną. Nieraz to są osoby bardzo wykształcone, pełniące jakieś funkcje profesorskie, gdzie jednak brak czasem tej empatii, tej otwartości jest odczuwany przez pacjenta jako jednak duży brak. I mimo, że są właściwe decyzje terapeutyczne, diagnostyczne podejmowane, ten pacjent jednak nie czuje się w pełni zaopiekowany, nie ma poczucia doświadczenia tego, że został zrozumiany w tej swojej sytuacji. Oczywiście tutaj jest cały kontekst ram czasowych tego spotkania i tak dalej. Natomiast właśnie ten aspekt takiej otwartości, serdeczności, zrozumienia, empatii wobec chorego jest niezwykle ważny, bo czasem pacjent bardziej nawet na to liczy, niż na jakieś bardzo ścisłe zalecenia. Dotyczy to zwłaszcza jak chociażby opieki paliatywnej, gdzie tu często drogi medyczne są już bardzo ograniczone, a jednak to samo bycie przy choremu, okazanie mu zrozumienia, proste zabiegi wykonywane właśnie z takim poczuciem odpowiedzialności za niego, serdeczności, mają dla niego ogromne znaczenie.
Dlatego chyba nieprzypadkowo mówimy o tym, że lekarz jest z powołania i tak jak pan doktor przed momentem powiedział, bardzo często osoby chore, cierpiące nie tylko oczekują od lekarza prowadzącego wyleczenia z choroby, ale właśnie tej wrażliwości i empatii. Można powiedzieć, że to jest powołanie. Przed momentem też, kiedy byliśmy na plebanii u księdza prałata, siostra Magdalena mówiła, że w ich zakładzie były też braki kadrowe. Brakowało lekarza. I pan doktor wtedy, odpowiedział na to zaproszenie. I to jest właśnie bardzo ważne. To była chyba też potrzeba serca, żeby pomagać tym, którzy tej fachowej pomocy potrzebują.
Tak, aczkolwiek tych przestrzeni jest tak wiele obecnie, też w dobie koronawirusa, ale też nie ukrywajmy, moim zdaniem największym wyzwaniem współczesności wcale nie jest pandemia, tylko samotność. Oczywiście ta pandemia ją w pewien sposób wyostrza przez te różne rygory, ale ta samotność już jest od dłuższego czasu widoczna. Ona coraz bardziej nabiera znamiona naprawdę istotnego problemu i ja pracując na co dzień w oddziale geriatrycznym codziennie praktycznie zmagam się z sytuacjami, gdzie trafiający do nas chorzy trafiają dlatego, że przez wiele miesięcy ta opieka nad nimi, ten nadzór w prostych czynnościach rozdawania leków, przypilnowania spożywania posiłków, płynów, nadzoru nad stosowanymi lekami, brak tego nadzoru powoduje, że te osoby chorują coraz bardziej, aż do pewnego krytycznego momentu, gdzie wymagana jest hospitalizacja, która w ogóle nie musiała zaistnieć. I ten brak opieki jest naprawdę bardzo widoczny. Też wielokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy jest duży problem wypisania pacjenta do domu w sytuacji już jego poprawy. Dlatego, że odbijamy się od ściany, gdzie albo dzieci są za granicą, albo pracują całymi dniami. Oczywiście też te okoliczności są bardzo różne. Ja, broń Boże, nie chcę ich oceniać, bo czasem można kogoś też skrzywdzić taką oceną. Ale jednak ta sytuacja samotności osób w podeszłym wieku jest bardzo zaznaczona. Jest to ogromne wyzwanie dla całego systemu opieki zdrowotnej polityki w Polsce.
Panie doktorze, w ideę etyki w medycynie wpisuje się także holistyczne podejście do człowieka. Korzystając z okazji, chcielibyśmy też zapytać, na czym ono konkretnie polega.
Holistyczne podejście jest takim zagadnieniem, które jest coraz bardziej aktualne w medycynie. Chodzi o to, żeby potraktować tego chorego człowieka w całości jego sytuacji zdrowotnej, nie tylko w perspektywie jakiegoś cierpienia wynikającego z konkretnego problemu cielesnego, ale zobaczyć, że za tym idzie też problem często emocji, lęku, pytań, czyli tutaj psychiki właśnie. Tutaj służą nam psycholodzy pomocą, którzy często pracują w zespołach, na geriatrii jest to, czy w medycynie paliatywnej, czy w zakładach opiekuńczych, rzecz obowiązkowa już obecnie. Także chodzi o dostrzeżenie pewnych braków w codziennym funkcjonowaniu, w sprawności, w pewnym ryzyku upadków. Tutaj przychodzą z kolei nam w pomocy fizjoterapeuci, którzy mają poprawić tą sprawność, siłę, możliwość codziennego funkcjonowania, oczywiście tam, gdzie to jest możliwe. Dochodzi też do oceny funkcjonowania społecznego takiej osoby chorej. Tutaj pracownicy socjalni, kontakty z rodziną, ocenienie, na ile ta rodzina jest wydolna w tej opiece, co trzeba pomóc, gdzie wesprzeć. Dodatkowo oczywiście cała opieka duszpasterska, kontakt z kapelanem, cała współpraca, żeby też udostępnić, umożliwić pacjentom korzystanie z tej opieki dla nich bardzo ważnych. Wreszcie no też jakieś podstawy terapii manualnej, zajęcia czasu twórczego, dania też poczucia, to co siostra mówiła, wartości tej osobie, że ona jeszcze coś potrafi, może zrobić, czym się ucieszyć. Kontakt z wolontariuszami, to wszystko powoduje, że ten pacjent jest oceniony właśnie w sposób całościowy. Po pierwsze, żeby mu jak najlepiej pomóc w tych przestrzeniach, gdzie jest to potrzebne, ale po drugie, żeby też zaplanować opiekę na przyszłość, tak aby jak najlepiej pozwolić mu funkcjonować jeszcze w tych ograniczeniach zdrowotnych, które niesie.
Stając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią, czyli w bliskości i służbie chorym oraz ich rodzinom. Miał być tutaj z nami także ksiądz prałat Leszek Szkopek, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej w Ostrzeszowie. To już nie jest tajemnica, że od kilku miesięcy ksiądz prałat zmaga się z chorobą nowotworową. Nie udało mu się dzisiaj dotrzeć do Kalisza, tutaj do sanktuarium, ale mamy telefoniczne połączenie z księdzem prałatem. Szczęść Boże, słyszymy się, księże Leszku?
Witam serdecznie, szczęść Boże i pozdrawiam. Ze swojego domu w parafii, właśnie o której ksiądz Mateusz powiedział, w Ostrzeszowie. Bardzo, bardzo chciałem być dzisiaj tam właśnie, ale trochę zabrakło sił w tej sytuacji, w której jestem.
Księże prałacie, ja przepraszam, że na samym początku też nie przedstawiłem księdza prałata, ale spoglądając tutaj na moich gości, księdza prałata nie widziałem, ale z tyłu głowy miałem właśnie to przekonanie, że ksiądz prałat do nas także się odezwie. Chcielibyśmy też księdza prałata poprosić o takie świadectwo, jak ksiądz przeżywa to doświadczenie choroby i cierpienia w swoim codziennym życiu, także w życiu kapłańskim.
Tak, bardzo dziękuję za tych kilka minut, które mogę rzeczywiście wykorzystać, by wyrazić wdzięczność. To, co czasem kojarzy się ze słowem choroba, przynosi takie negatywne na początku skojarzenia. Pewnie tak było w pierwszym momencie, kiedy gdzieś tam w sierpniu zwłaszcza dowiedziałem się o tej mojej chorobie rzeczywiście nowotworowej, dość mocno zaawansowanej. Zawsze jest jakieś pytanie, jak sobie z tym poradzimy. Dzisiaj mijają kolejne miesiące, dokładnie dzisiaj jest 3 miesiące, odkąd jestem prawie non-stop w szpitalu w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Świętego Jana z Dukli w Lublinie. Z takimi małymi przerwami, tak jak teraz, ta przerwa też zaistniała. Dzisiaj, po tych miesiącach, muszę powiedzieć wyraźnie, i to bym powiedział, może ktoś potem powie, bo ksiądz może to tak przeżywa. Dzisiaj mam doświadczenie czasu wielkiej łaski. Ta choroba, nigdy nie wiedziałem, że tak może być też postrzegana jako swoiste obdarowanie. Myśmy w czasie pandemii zaczęli śpiewać suplikacje w całej Polsce chyba, może na świecie też. Także w czasie choroby gdzieś tam z Radiem Maryja bardzo często te suplikacje śpiewam. Taka jedna z tych próśb, które tam są wyrażone, od nagłej i niespodzianej śmierci, zachowaj mnie Panie. Taka pierwsza łaska, którą wyraźnie przeżywam, to jest właśnie to, co czasem się odrzuca, mówi, śmierć, może kiedyś, może na starość, przyjdzie, ale nie teraz. Dzisiaj już nie będę mógł nigdy powiedzieć, że się tej śmierci nie spodziewam. To jest wielka łaska, otrzymać kilka miesięcy, nie wiem, co jest przede mną, ale te, które już minęły, Pan Bóg dał mi właśnie po to, żeby też pewne rzeczy poukładać, żeby na życie spojrzeć w takiej prawdziwej perspektywie wieczności. No i tego pytania o to, czy jesteśmy w komunii z Panem Jezusem, z Bogiem, który nas zbawia. To jest coś naprawdę wyjątkowego. Oczywiście jest mnóstwo też dobra i łask. Te wszystkie sprawy, które były wyartykułowane przed chwileczką i przez księdza Marcina, i siostrę, i pana doktora. Właśnie dobro tej pomocy, tej wielorakiej, można powiedzieć z jakąś pewnością, to wszystko działa. Pewnie, że gdzieś w różnych miejscach może znaleźć się ktoś, może jakaś jedna osoba, bo dzisiaj, kiedy jestem między ludźmi, znów kiedy wracam do domu, to czasem spotykam, ktoś mówi, gdzieś tam coś nie zadziałało, tutaj jest nie tak. Ja składam świadectwo odwrotne, właśnie takiego niezwykłego, na każdej z tych płaszczyzn, o której była mowa, zaopiekowania, tej pomocy, której chyba też nie doceniamy czasami. Czasem gdzieś tam może się odezwać jakieś narzekanie. Dobrze jest zauważyć to, co działa, co pięknie jest ofiarowane przez Pana Boga, ale przez konkretnych ludzi. Naprawdę profesjonalizm też pomocy medycznej. To jest coś, co też trzeba podkreślić. Też zawsze myślimy, może gdzieś, może na zachodzie, może tam, może jakieś inne możliwości. Tak myślę sobie, ale to co mamy, z czego możemy korzystać? Zawsze to też można zakwestionować, ale ja składam to swoje doświadczenie jako świadectwo i od tej medycznej części począwszy. Też z jakąś wielką wdzięcznością myślę o posłudze kapelanów w szpitalu. Akurat w tym centrum onkologii, o którym mówię, tam w Lublinie, jest dwóch kapelanów, pozdrawiam ich bardzo serdecznie, którzy z jakąś wielką miłością, oddaniem czynią tę swoją posługę. Trzeba podkreślić, że ten czas pandemii narzuca pewne rygory. Oddział onkologii domaga się absolutnej takiej dyscypliny i troska też. Pani profesor, dyrektor tej placówki no jest wielka. Z jednej strony, żeby to dobro duchowe było, a z drugiej strony, żeby nie stało się coś, co przyniesie jakieś wielkie szkody też w tej przestrzeni zdrowia i życia. Ale z tą ostrożnością, z zachowaniem tych rygorów, ta posługa jest czyniona. Myślę, że może gdzieś w różnych miejscach znów też jest różnie. Może warto o nią zawalczyć, może zwykłą prośbą zapytać właśnie, czy by nie mógł ksiądz przyjść częściej. Ja otrzymuję każdego dnia komunię świętą i nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Nie mogę sprawować Eucharystii, bo nie mogę też wychodzić z sali chorych, ale ta komunia święta przynoszona każdego dnia czyni to wszystko, co tam się dzieje, no takie głębokie. I to naprawdę też o tym chcę powiedzieć. Pomoc modlitewna to jest coś niezwykłego. Ta rodzina, która w tej chwili słucha tej transmisji, ogląda, jest jakimś wielkim dobrem dla mnie. Rodzina Radia Maryja. Codzienna modlitwa na antenie Radia Maryja, telewizji Trwam. Bardzo za nią dziękuję. Ale też w parafii, mojej parafii tutaj w Ostrzeszowie, w Farze, bardzo pozdrawiam tych, którzy zorganizowali pomoc modlitewną niewyobrażalną. Niewyobrażalną. To jest też Kościół, to jest też doświadczenie wspólnoty. Ona się objawia teraz właśnie w ten sposób. To, co na początku przeżywałem z takim onieśmieleniem. Mówię sobie, jak ja mam to przyjąć, tą modlitwę? Jak ja się mam z nią uporać? Kim ja jestem, żebym tyle modlitwy otrzymał? I na początku trochę się tak sam w sobie wzbylaniałem, żeby to jakoś oceniać. Ale teraz, kiedy drugi czy trzeci raz przyjeżdżam do parafii, to mówię, kochani, tak myślę sobie, dzisiaj się już nie wstydzę tej modlitwy. Chciałbym powiedzieć, jak się modlicie, to się módlcie jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Jak choroba proboszcza ma być pretekstem do tego, żeby się modlić, to się módlcie. Bo tylu ludzi tej modlitwy potrzebuje. To nie jest na pewno dobro tylko dla mnie. Mogę być pretekstem, ale tylu ludzi jest takich, których nikt nie otacza modlitwą. Bliscy się nie modlą, nie biorą tego w ogóle pod uwagę. Tak, na pewno też jest. A chorych dookoła jest tak wielu, że wszyscy oni potrzebują wsparcia. I ta modlitwa się tutaj dzieje. I to jest na pewno coś, o czym trzeba powiedzieć. Sanktuarium Świętego Józefa, miejsce, gdzie ta modlitwa jest zanoszona. Ona jest potrzebna, nie tylko mi, ale tak wielu, wielu ludziom. Ale ja bardzo serdecznie za nią dziękuję. Więc to jest to, co przeżywam, to, co jest we mnie takie obecne. Ja dziękuję też za szczególną opiekę Maryi i świętego Józefa. Wszystko powierzam ich opiece. Bardzo pokochałem z litanii wezwanie, które przez lata w ogóle przeze mnie były niezauważone. Ciągle gdzieś eksponujemy święty Józef, oczywiście różne momenty, rodzina, życie, to co jest akurat teraz pierwszy czwartek takie żywe. Mówimy patron dobrej śmierci. No też. Ale jest też piękne wezwanie nadziejo chorych, to co jest w temacie dzisiejszego spotkania. Nadziejo chorych, módl się za nami. I tak trochę już na koniec, tak staram się też jakby podpowiedzieć tę opiekę zwłaszcza świętego Józefa i personel medyczny w Lublinie już wiedzą, że jak czekamy w moim przypadku na jakieś lepsze wyniki, to pani doktor mówi, no dzisiaj poniedziałek, ale może w środę się poprawią. wyniki. No i ja już wiem, że jest serdeczny uśmiech i wiem, że właśnie czy pani profesor, czy pani doktor, która się bezpośrednio mną opiekuje, oni już wiedzą, że to może się w środę objawić i do tej pory zwykle tak było. Więc to taki minimalny moment, w którym czuję, że mogę apostołować i też cześć świętego Józefa może być pomnażana i tam właśnie na razie tak trochę z uśmiechem, bo czasem widzę, że może jest w tym jakaś odrobina niedowierzania, ale po 3 miesiącach już widzę, że wszyscy kojarzą moją osobę tam w szpitalu, także właśnie z tym, że to zaufanie gdzieś noszę w sobie i tego się jakoś nie wstydzę, a wręcz no, czasem udaje się kogoś jeszcze zachęcić do takiej modlitwi, do takiego nabożeństwa. Więc to tak jest to, co przeżywam i co jest rzeczywiście dla mnie ważne w tym czasie. Podkreślam jeszcze czasie łaski, choroba choć ciężka, pewnie można powiedzieć wyraźnie śmiertelna, ale ostatecznie jest to wielkie dobro, które otrzymujemy po to właśnie, żeby gdzieś może spojrzeć z jeszcze większym zaufaniem w stronę nieba, w stronę Pana Boga.
Wszyscy ludzie chorzy potrzebują naszego wsparcia. Spotykamy tych chorych w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych parafiach. Chcemy im zanieść tą oliwę radości oraz oliwę nadziei. Dziękujemy, księże prałacie, za to świadectwo. Wiedziałem, że nie będzie krótko, ale to były bardzo ważne słowa, które są nam potrzebne tutaj obecnym w Bazylice Świętego Józefa i tym wszystkim, którzy łączą się z nami duchowo. Ksiądz prałat Leszek Szkopek, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej w Ostrzeszowie. Pozdrawiamy i zapewniamy także o pamięci modlitewnej. Dziękuję także pozostałym prelegentom. Był z nami ksiądz dr Marcin Załężny, diecezjalny duszpasterz Służby Zdrowia i Apostolstwa Chorych. Była z nami siostra Magdalena Podgórska, dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego imienia Świętego Józefa w Pleszewie. Dziękuję także panu doktorowi Markowi Widence, specjaliście chorób wewnętrznych, medycyny paliatywnej i geriatrii. Wielkie brawa. Zapraszam teraz do wspólnego przeżywania Eucharystii. Mszy Świętej będzie przewodniczył dzisiaj ksiądz biskup Jan Zając, biskup pomocniczy senior archidiecezji krakowskiej.
W trosce o rodzinę. Z pierwszoczwartkowych spotkań.